W studiu Radia Rodzina Piotr Kondratowicz, surdopedagog z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To na początek krótkie wytłumaczenie surdopedagog.
Surdus z łaciny głuchy, więc osoba, która zajmuje się edukacją, wychowaniem i wsparciem dla osób z dysfunkcjami słuchu.
Panie Piotrze, jak wygląda kształcenie, które oferujecie?
Nasza placówka jest niesamowicie kompleksowa, ponieważ do naszej placówki trafiają dzieciaki już od bardzo wczesnego dzieciństwa. Mamy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, aż do pełnoletności, do 24 roku życia, więc cały wachlarz edukacyjny od przedszkola do szkół ponadpodstawowych, zawodowych, technikalnych, także pełen wachlarz możliwości.
Jeżeli chodzi o kształcenie szkoła branżowa i technikum, to jakie zawody oferujecie?
No, mamy takie najbardziej chyba chodliwe, jeżeli chodzi o rynek pracy. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ jestem też doradcą zawodowym. Więc mamy kształcenie branżowe i tutaj głównie jest to gastronomia, wszystkie przedmioty związane z gastronomią, z krawiectwem, ale mamy też stolarstwo, które jest połączone z renowacją mebli. To też bardzo ciekawy kierunek i myślę, że do tego wrócimy. Mamy licea, mamy szkoły technikalne, głównie skierowane na informatykę, na przedmioty związane z branżą informatyczną. Zajmujemy się kompleksowo kształceniem dzieciaków i młodzieży, więc myślę, że każdy potrzebujący znajdzie u nas swoją niszę.
18 marca będziecie mieć dni otwarte w placówce, gdzie będzie można przyjść i zapoznać się z ofertą kształcenia. Jak będzie wyglądać ten dzień?
Planujemy, tak jak zwykle, pełną otwartość, więc tutaj zapraszamy szczególnie osoby, które wśród swoich bliskich mają kontakt z osobami, które potrzebują, mają specjalne potrzeby edukacyjne, ponieważ u nas ośrodek jest nie tylko ośrodkiem dla niesłyszących i słabosłyszących, ale także dla osób z innymi niepełnosprawnościami. Więc tutaj młodzież, dzieciaki ze spektrum autyzmu, z Aspergerem, tutaj mamy naprawdę bardzo dużo możliwości terapeutycznych i wszystkie osoby zainteresowane placówką specjalną, specjalistyczną placówką są serdecznie zaproszone. Niech czują się już teraz naprawdę. Z chęcią pokażemy naszą bazę, pokażemy czym dysponujemy. Będzie można spotkać się ze specjalistami, z nauczycielami, z wychowawcami w internacie. Myślę, że warto. Jeżeli ktoś szuka, zdecydowanie znajdzie odpowiedź na bardzo wiele pytań.
Jakie są największe wyzwania z perspektywy pedagoga, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą, właśnie w kontekście na przykład nauczania przedmiotów technicznych?
Że zdecydowanie nie możemy popadać w sztampę i w rutynę. Tutaj każdy przypadek, każdy człowiek, każda osoba to jest indywidualna jednostka, do której podejść należy w indywidualny sposób. Największym wyzwaniem w szkolnictwie specjalnym jest po pierwsze indywidualizacja zadań i dostosowywanie treści programowych do możliwości i potrzeb danych osób, ale także szeroko rozumiana inkluzja, czyli włączenie tych osób w proces dydaktyki, kształcenia, wychowania. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa i ta indywidualność, ta indywidualizacja zadań jest dla nas największym wyzwaniem, ale to też jest motywacja, bo nie pozwala nam to wpadać w rutynę i stwarza to taką sytuację, że staramy się i na pewno nie jesteśmy nudni w tym, co robimy, ponieważ zawsze mamy bardzo ciekawe i nietypowe pomysły.
Ma pan jakieś plany lub marzenia związane z dalszym rozwojem tej placówki?
Chciałbym bardzo wiedzieć, że dzieciaki, które w tej chwili są u nas w szkole, za jakiś czas powiedzą swoim dzieciom, kiedy będzie taka potrzeba, że słuchaj, tu było w porządku, tu było fajnie i tutaj pracują naprawdę dobrzy ludzie i wyjątkowi specjaliści. I jeżeli będziemy potrzebowali, to będziemy wiedzieli, gdzie możemy wrócić. To jest dla mnie największe wyzwanie i chciałbym, żeby ktoś kiedyś o mnie powiedział, jak już będę na emeryturze, że to był fajny facet, fajny nauczyciel, fajny pedagog. I tego moim kolegom i koleżankom także życzę.
I my się do tych życzeń dołączamy. Wspomniał pan o dodatkowych formach wsparcia, jakie oferuje ośrodek. Ja bym ten temat rozwinęła.
Bardzo proszę.
I zapytała się dokładnie. Nie zapytała się o te właśnie dodatkowe formy.
Oj, możemy to je podzielić na takie dwie podstawowe części. Po pierwsze, to są takie, które będą wspierały proces edukacji i kształcenia. I tutaj jest szeroki wachlarz specjalistów wyjątkowych, naprawdę w swoich dziedzinach, logopedów. logopedów, surdologopedów, specjalistów od terapii zajęciowej, psychologów, pedagogów. I to jest ta pierwsza część, która zajmuje się stricte edukacyjną, dydaktyczną działalnością naszego ośrodka. A druga część to jest taka, która pozwala rozwijać zainteresowania. I to jest coś, co nie pozwala młodzieży się nudzić. To jest taka możliwość, która jest im dana i pozwala wyjść poza ekrany telefonów komórkowych, poza ekrany monitorów w komputerach i pozwala rozwijać się też w innych dziedzinach i społecznych, i obywatelskich, i chyba takich bardzo ludzkich. I to nie używam tego w znacznym, to nie jest nadużycie, to jest faktycznie prawdziwe określenie. Taki rozwój prawdziwego człowieczeństwa i o postawy obywatelskiej.
I my właśnie dzisiaj o jednym z takich projektów porozmawiamy głębiej. Kilka lat temu zrealizowaliście pewien projekt właśnie, jeżeli mówimy tutaj o dodatkowych zadaniach waszych uczniów. Pracowaliście przy renowacji drewnianych elementów na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Jak wyglądała ta współpraca? Dlaczego podjęliście się tego? I dodatkowo zapytam się, że przy współpracy pomagał wam rzeźbiarz Tomasz Rosiński.
Tak, serdeczny przyjaciel mój prywatny i przyjaciel naszego ośrodka. Fantastyczny człowiek, rzeźbiarz, który ma niesamowity talent w rękach i genialne podejście do młodzieży. Tak, na potwierdzenie tego, co powiedziałem troszeczkę wcześniej, że większość z nas jest pasjonatami swojej pracy i staramy się nasze zainteresowania pokazywać młodzieży i włączać naszą młodzież w pasje, które posiadamy. Ja jako pasjonat, amator historii, szczególnie historii II wojny światowej, wymyśliłem sobie, że można pokazać lekcje historii nieco inaczej. Można pokazać przewrotność losu i można zaangażować młodzież w coś, co zostanie na dużo dłużej niż plakat, niż informacja wrzucona szybko w media. Chciałbym, żeby ci młodzi ludzie, którzy zaangażują się w coś, co im zaproponuję, żeby zapamiętali to do końca życia. I wpadłem na pomysł, że postaram się, bo nikt tego wcześniej nie robił, postaram się zaangażować młodzież dysfunkcyjną, taką, która bardzo często jest wykluczana społecznie, która nie zawsze ma równy dostęp do dóbr kultury chociażby, to co gwarantuje im konstytucja. Postaram się zaangażować w ich projekt, który będzie związany ze współpracą z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Jak się narodził ten pomysł w pana głowie?
Wielkie zainteresowanie historią II wojny światowej i olbrzymia radość z pracy, którą mam w miejscu, w którym pracuję. To jest połączenie tych dwóch wypadkowych. One się po prostu musiały kiedyś połączyć i ta historia, którą ja żyję, czytam, rozwijam swoją pasję, rozwijam swoją wiedzę, młodzież też to zauważa i wiedzą, że jeżeli mówię im o tym, że było coś takiego jak Holokaust, jak Shoah, jak ludobójstwo, jak eksterminacja, że Wrocław jest też miastem historycznym, bardzo mocno związanym z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, a z Auschwitz jako takim, bo do tego też dojdziemy, mam nadzieję. Młodzież widzi takie informacje, widzi to, że się tym żyje i jest zainteresowana, więc w tym momencie to jest woda na młyn. Pedagog wychwytuje takie momenty i mówi, dobrze, słuchajcie, nikt tego nie zrobił, nie każdy o tym wie, więc zróbmy to, postarajmy się. I tu się spotykamy z ludźmi o olbrzymim sercu, olbrzymim. I tutaj potwierdza się też to, że nie ma przypadków. To wszystko jest jakoś tam celowo, to się dzieje po prostu, to się musi stać, żeby była z tego olbrzymia korzyść.
Udało się? Muzeum Oświęcimiu powiedziało, tak, na wasz projekt i co dalej? Jak to wyglądało?
Zdecydowanie. No, muzeum, wspaniali ludzie, cudowni edukatorzy, cudowne osoby zarządzające największym muzeum martyrologicznym na świecie, powiedziały tak, nikt tego nie zrobił, zróbmy to. Fantastyczna pani Katarzyna Marca, która jest szefową biura wolontariatu w muzeum. Pan Andrzej Kacorzy, który jest wicedyrektorem muzeum, a jest dyrektorem Międzynarodowego Centrum Edukacji Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu, jako jednostce muzealnej, tak? Też w muzeum stricte. Pan Piotr Cywiński, dyrektor muzeum. To są pani Ania Skrzypińska, to są fantastyczne osoby, które powiedziały, zróbcie to, zróbmy to, weźmy się razem i zróbmy to wspólnie. I to się udało. To oczywiście to były olbrzymie wahania, czy to się uda, czy to ma sens. Proszę państwa, musimy mieć świadomość, że wpuszczając młodzież, przepraszam za określenie, dysfunkcyjną, bo tak to wygląda, wpuszczamy do największego muzeum, które ma dziesiątki tysięcy obiektów. To są artefakty, w których jest olbrzymia odpowiedzialność konserwatorów za to, żeby je zabezpieczać, bo my ich nie odnawiamy, my je zabezpieczamy, tak? My możemy odtwarzać pewne elementy architektury poobozowej, ale to jest odpowiedzialność. I teraz odpowiedzialność ze strony muzeum, że dopuszcza osoby z zewnątrz, które tak na dobrą sprawę uprawnień konserwatorskich jeszcze nie mają, ale potrafią wykonać bardzo wiele rzeczy. I także zaufanie nasze, że osoby pracujące w muzeum nie zrażą się do osób, które nie słyszą, które gorzej mówią, które mają mowę bełkotliwą, są nie zawsze zrozumiałe. I to jest to niesamowite. To jest takie wahania, które się gdzieś tam przejawiały od początku do końca, ale wzajemne zaufanie i chyba wiara w sens tego, co się robi, złama wszelkie granice, bo tak naprawdę granice są tylko i wyłącznie w naszych głowach. One nie istnieją. Je można zawsze można je złamać i powiedzieć, że okej, no tak, no działajmy, pokazujmy działaniem, że granice można przekraczać i wyznaczać nowe cele, a nie nowe granice.
A wiara góry przenosi.
Zdecydowanie.
Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.